z biznesu do słuchania.
Wszyscy moi rozmówcy z tego odcinka Pulsu Biznesu do Słuchania co roku wydają miliony na sport. Każdy z nich ma inną filozofię, inne oczekiwania i inne wytłumaczenie, dlaczego wybrał akurat tę formę promowania własnej firmy. Jednak wszystkich łączy to, że liczą na to, że ich logo, które jest prezentowane na koszulkach bądź bandach reklamowych na stadionie czy hali, zostanie zapamiętane. A ich marka, dzięki sportowym emocjom, będzie się kibicom dobrze kojarzyć. Czy tak rzeczywiście jest? O to, czy marketing sportowy naprawdę działa, zapytałem Przemysława Iwańczyka, komentatora Pulsatu Sport, no, który w każdego roku kilkaset wydarzeń sportowych ogląda w roli widza, komentatora lub eksperta.
Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy albo do sportu weszli poprzez reklamę, albo zastanawiali się, czy tego nie zrobić i też zastanawiali się, jaki jest efekt takiej ekspozycji. Przepytałem kibiców i mam tutaj złą wiadomość, być może to nie jest żadna prawda objawiona, ale kibice naprawdę w niewielkim stopniu na to zwracają uwagę. Mam wrażenie też, że w ogóle ten byt marketingowy, a zakładam, że jest on trochę w oderwaniu od samego widowiska sportowego, jest przede wszystkim stworzony na potrzeby tych, którzy kasę dają, ale też na potrzeby tych, którzy muszą udowodnić, że to była dobrze wydana kasa. Kiedy widzę opracowania, a na końcu podsumowania o wartości marketingowej danego produktu, tak naprawdę trochę się uśmiecham, bo jesteś w stanie dobrać takie kryteria, że udowodnisz, że albo coś jest fantastyczne, albo coś jest kompletnie do kitu i nie należy w to inwestować.
To ciekawa teoria, bo z roku na rok w sporcie globalnym, ale też polskim jest pieniędzy coraz więcej. Kontrakty sponsorskie z roku na rok są coraz wyższe, czyli co? Czyli ten marketing sportowy nie działa, nikt tego jeszcze nie wierzy, czy też po prostu ludzie świadomie, trochę tak jak mówisz, drabiają sobie teorię po to, żeby wydać pieniądze tam, gdzie chcą wydać?
Nie mam narzędzi, które by to potwierdzały, natomiast posługuję się intuicją. Żyję trochę w oderwaniu. Jest on zupełnie inny, niż sobie wyobrażamy. Oczywiście pieniądze są, ale zwróć uwagę, no przecież znasz też wiele osób, które w sport weszły, które zainwestowały w sport i najczęściej jest to konsekwencja ich pasji. Nie tego, czy poprzez sport zareklamują odpowiednio swój towar, zwiększą swoją sprzedaż, rozpoznawalność marki i tak dalej, tylko przede wszystkim jest to ich pasja i prestiż też, by wśród innych znajomych, z którymi oglądają mecze, spędzają czas, to właśnie ich logotyp pokazał się w telewizji czy też na stadionie. No, sport to przede wszystkim realizacja własnych aspiracji. Sport jest dla ludzi, którzy uwielbiają rywalizować, uwielbiają wygrywać, uwielbiają uczyć się na mechanizmach sportowych, a on takie niesie i przekładają to też na własny biznes.
Z punktu widzenia komentatora wydarzeń sportowych, to, że musisz zapowiedzieć mecz, który odbywa się na Ergo Arenie. Jest to mecz plus ligi, w którym gra Tref Sopot z Oniko Warszawa albo Asseco Resowią Rzeszów. To jest jakiś problem, to wymienianie nas sponsorów, czy po prostu przyjmujesz, że tak to jest po prostu i obowiązek nakazuje wymieniać?
Słuchaj, być może będę przełamywał tutaj jakieś tabu, ale mam wrażenie, że wszystko zależy od relacji. Od relacji podmiotu, któremu zależy na tym, by eksponować jego markę, z tymi, którzy te informacje przekazują. Powiem ci z własnego doświadczenia, a borykam się z tym od wielu lat, teraz może w mniejszym stopniu. Pamiętam, jak bardzo często telefonowali do redakcji, jeszcze wówczas gazety, w której pracowałem, ludzie odpowiadający za sponsoring. Dlaczego tam nie wymieniacie nazwy sponsora? Pamiętam nawet kuriozalną sytuację, gdzie klub nazywał się BT Wózki Widłowe, coś tam AZS Politechnika i tak dalej. No miał chyba 7 członów w swojej nazwie. Wybacz, ale trudno to przekazać. Ale wracam do klucz sprawy. Im większa determinacja jest tych, którym zależy na tym, żeby to eksponować, ale ta determinacja jeszcze bardzo często poparta jest agresją, będziemy interweniować i tak dalej, tym mniejszą ochotę dziennikarz ma, żeby wymienić tę nazwę sponsora, choć powinien, tak? Przynajmniej raz w tej oficjalnej główce, jak ja to mówię, gdzie podaje się wynik meczu, mówię o słowie pisanym w tej chwili, komentatorowi telewizyjnemu czy też radiowemu jest o tyle łatwiej, że to już naprawdę od niego zależy. No możesz tak przeprowadzić transmisję z meczu ekstraklasy, PKO ekstraklasy piłkarskiej, że nie wymienisz ani raz nazwy sponsora, mało tego, nawet nie złamiesz ogólnie obowiązujących zasad, tak? Nie będziesz posługiwał się po prostu nazwą, tylko rodzima liga, możesz powiedzieć, najwyższa klasa rozgrywkowa i tak dalej, ale myślę, że najlepiej na tym wszystkim wychodzą ci, którzy w jakiś sposób potrafią spotkać się i zakomunikować. Bardzo często były takie spotkania, pamiętam jak T-Mobile wszedł do ekstraklasy, spotkał się z grupą dziennikarzy, powiedział, o co tak naprawdę chodzi i to był prosty przekaz. Panie, panowie, nam chodzi o to, żeby w tej piłce było więcej pieniędzy. My też jesteśmy rozliczani z tego, jak często wymienia się naszą nazwę. Wy funkcjonujecie w tym światku. Jeśli chcecie, żebyśmy my w tym byli, no to musicie nam najzwyczajniej w świecie pomóc. I taka relacja jest okej, ale przesyłanie sprostowań. Im większa presja spoczywa na dziennikarzu, tym bardziej on staje się oporny i tak naprawdę skłonny do tego, żeby iść pod prąd.
Chodźmy do tego marketingu sportowego, bo obserwowałeś wiele tych projektów, niektóre jest bardzo bliska. Masz jakieś diagnozę czy receptę na to, czym się różni dobry projekt marketingu sportowego od tych nieudanych? No bo mamy takie, no nie wiem, Adam Małysz i Red Bull na przykład, taki związek nierozerwalny. Siatkarze i Paul Comtel, czyli plus. Też...
Widzisz, dobrze, że odwołałeś się do tego przykładu, bo on jest dość znamienny. Paul Comtel, niezależnie od tego, w czyich rękach był, jest z polską siatkówką właściwie od początku, tak. Kiedy po tym etapie kryzysu no, zaczęła ona względnie podnosić się z kolana, teraz doszła do największych sukcesów. Był tam nie tylko na zasadzie sponsora, był tam na zasadzie równoprawnego partnera w dyskusji o siatkówce, w budowaniu jej fundamentów. Znam to od kulis, tam poszczególne osoby i to właściwie odbywało się w takim gronie sponsor, telewizja, myślę o Polsacie, który jest z siatkówką właściwie od zawsze, federacja i też kluby. Tylko w takim modelu, gdzie wszyscy są zaangażowani w ten sam sposób, wszyscy mają głos decyzyjny, jak dyscyplina sportu będzie wyglądać, sukces jest gwarantowany. Marzy mi się coś takiego w ekstraklasie na przykład piłkarskim. Chciałbym, żeby sponsorzy, i teraz zdaje się, że to się dzieje, angażowali się, aktywnie brali udział w procesie, który pozwala tę ekstraklasę no, urozmaicić, ale też spowodować wzrost jej wartości takiej realnej sportowej. Nawet to, jak komunikowane są historie młodzieżowców, którzy na kanwie tego nowego przepisu wchodzą do naszej ekstraklasy przez PKO, sponsora tytularnego, też pokazuje, że sponsorowi zależy, że on chce, że nie tylko wyrzuca pieniądze i tak naprawdę otrzepuje ręce, siada sobie gdzieś w loży i zajadając krewetki, popijając dobre wino, ogląda mecz. Widziałbym takich sytuacji więcej i tylko wtedy możemy mieć gwarancję, że to wszystko zagra, że nie wiem, nie przyjdzie nowy prezes do danej spółki Skarbu Państwa i nie powie, dobra, mnie się piłka noże nie podoba, od dzisiaj piłka ręczna albo w snookera zaczynam inwestować i tak dalej, bo przecież takich historii było mnóstwo. Polski sport też ma to nieszczęście, znaczy inaczej, ma szczęście, że w dużej mierze sponsorują go spółki Skarbu Państwa, ale też ma duże nieszczęście, że spółki Skarbu Państwa nie są odporne na koniunkturę polityczną i też zmiany personalne powodują, że z dnia na dzień można wywalić najlepsze projekty. Fajhej idzie w drugą stronę, koniec, sport się kończy, oparty tylko na pieniądzach sponsorskich. Chciałbym stabilizacji przede wszystkim w tej kwestii.
Dużo rozmawialiśmy w zasadzie całą rozmowę o tym sporcie zawodowym, a uważasz, że marketing sportowy w wydaniu sportów masowych, czy nie wiem, biegi uliczne na przykład, zawody triatlonowe, to jest coś atrakcyjnego dla sponsorów?
Tak, bo tutaj też chciałbym wskazać, nie wiem, spółkę Skarbu Państwa, PZU, jako firmę, która świadomie weszła w biegi masowe, została sponsorem kilku maratonów i półmaratonów w kraju i twardo trzyma się tej strategii. To jest moim zdaniem wykorzystanie tego potencjału, który w Polsce jeszcze nie został odkryty. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych, gdyby narodowy ubezpieczyciel chciał wejść w biegi masowe, one są tam też bardzo popularne, są najbardziej prominentne imprezy, myślę o maratonach postońskim czy nowojorskim. W takie imprezy, no to musiałby zapłacić pewnie kilkadziesiąt razy więcej relatywnie do finansów, jakie tam obowiązują w stosunku do tego, co płaci polski podmiot. To był jeden z lepszych strzałów. Zresztą Orlen też postanowił wejść w imprezy biegowe i bardzo fajnie łączy ten sport masowy ze sportem zawodowym. Weźmy sukcesy naszych lekkoatletów. Tak. Właśnie odwoływałem się do przykładu Paul Comtela. Tutaj przykład Orlenu też jest dość znamienny i wart zauważenia. Śmiem twierdzić, nie byłoby sukcesów polskich lekkoatletów, tych hurtowo zgarnianych medali, nie wiem, weźmy ostatnie mistrzostwa, które odbyły się w Berlinie, gdyby nie Orlen, który wziął pod opiekę najlepszych zawodników i zawodniczki. To jest fenomenalna rzecz. Oni należą do tej rodziny, oni się w pełni identyfikują. Bardzo dbają sportowcy, nie w grach zespołowych, tylko indywidualnie o to, żeby logotyp sponsora wyeksponować, żeby o niego zadbać, żeby podziękować, powiedzieć, że dzięki temu sponsorowi możliwe były przygotowania, a później sukces na danej imprezie. Sponsorzy w sporcie powinni się dywersyfikować. Nie tylko iść w tę stronę zawodową, ale także w tę stronę masową. Myślę, że to jest właściwie taka prawda, którą rozumie już większość tych sponsorów. Weźmy, nie wiem, Legię, Fortuna. Sponsoruje Legię, sponsoruje pierwszą ligę, kluby w jakiejś tam części również, ale weszła też w bieg masowy w Cieszynie, na pograniczu polsko-czeskim. Czyli jest ta potrzeba do tego, żeby wiązać ludzi, żeby pokazywać, że nie tylko interesują nas zawodowcy, którzy są właśnie sowicie opłacani, interesujecie nas też wy, ludzie, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani.
A swój przepis na udany marketing sportowy sprzedawał Przemysław Iwańczyk.
Ja się na tym kompletnie nie znam. Ja się na tym kompletnie nie znam, Grzegorz. I kibicom też to powiem. Patrzę na to z dystansu jak taki odbiorca sportu, a nie ktoś, kto jest insiderem.
Jak słyszycie, ekspert, a jednak skromny.
Dziękuję.